Szanowni Państwo, otwieram obrady 53. sesji 8. kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski. Witam serdecznie radnych Rady Miasta. Witam radnych Rady Powiatu, pana Jacka Powódzkiego, członka zarządu powiatu, oraz pana Dariusza Krecha. Witam serdecznie burmistrza miasta, pana Wojciecha Żukowskiego, zastępcę burmistrza, panią Renatę Miziuk. Witam serdecznie skarbnika miasta, pana Grzegorza Lęczuka. Witam sekretarza miasta, pana Janusza Brodowskiego. Witam serdecznie zastępcę komendanta powiatowego straży pożarnej, pana Pawła Chromca. Witam serdecznie dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych miasta. Witam serdecznie prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pana Waldemara Warzochę. Witam mieszkańców miasta, którzy są na sesji oraz którzy oglądają nas za pomocą internetu. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do punktów, które mamy w dniu dzisiejszym, poprosiłbym o otwarcie drzwi. Mamy dzisiaj szczególnych gości na dzisiejszej sesji. Ze względu na pandemię, inne okoliczności, przez kilka lat nie gościli u nas tak znakomici goście, a są to harcerze 60. oraz 12. Tomaszowskiej Drużyny Harcerskiej wraz z jej komendantem, panią chówca ZHP Tomaszów Lubelski, panią Annę Bartnicką. Harcerze w dniu dzisiejszym dla mieszkańców naszego miasta przynieśli światełko pokoju. Hasłem przyniesionego światełka pokoju w tym roku jest Światło dla Ciebie. Oddaję głos harcerzom.
Ogień, ogień, ogień. Ogień, ogień, ogień. Dla smutnego wędrowca. Rozpalmy tam, rozpalmy tu. Ogień, ogień, ogień. Dla spóźnionego wędrowca. Rozpalmy tu, rozpalmy tu. Ogień, ogień, ogień. Rozpalmy w ręku, rozpalmy tu. Ogień, ogień, ogień. Dla spóźnionego wędrowca.
Nie mogliśmy kupić świeczki, tylko znieczki.
Proszę się pani. Ogień, ogień. Zobaczmy, jak się zapali.
Czuwaj.
Dobrze, dziękuję. Jeszcze raz. Czuwaj. Witam.
Ja bym zrobił jeszcze raz.
Czuwaj.
Czuwaj.
Teraz było ładnie. Przywieźliśmy do Tomaszowa betlejemskie światło pokoju z Zakopanego. Dostaliśmy je od skautów słowackich. Wczoraj przekazywaliśmy skautom ukraińskim. Byliśmy na granicy. Dzisiaj przekazujemy na ręce pana burmistrza i Rady Miasta oraz pana Mirosława Wusa, przewodniczącego Rady Miasta. Tak jak pan Mirosław Wus powiedział, hasłem betlejemskiego światła pokoju jest światło dla ciebie, czyli dla każdego z was. Dla mnie, dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie. My mamy to światło jako harcerze w sercach, a teraz chcemy przekazać wszystkim wam. Chcemy przekazać to światełko, żeby również zaświeciło w waszych sercach, w waszych domach, wśród waszych bliskich i żebyście pamiętali, że bardzo ważna jest miłość, a także pokój, który nam jest naprawdę bardzo, bardzo teraz potrzebny. To jest światło pokoju i ten pokój właśnie wam przekazujemy. Na ręce pana burmistrza składam też życzenia od Chówca Tomaszów Lubelski, ZHP, w swoim imieniu, w imieniu zuchów, harcerzy, instruktorów tego chówca i na ręce pana burmistrza przekazuję taką skromniutką kartkę właśnie od nas z życzeniami dla wszystkich państwa. Za chwileczkę poproszę pana burmistrza, przewodniczącego Rady Miasta o odpalenie. Mamy tutaj taką młodą zuchenkę, która ma świeczkę, więc odpalamy światło od światła, świeczkę od świeczki. Więc za chwileczkę my później zaśpiewamy typową piosenkę, właściwie refren, żeby tutaj nie przedłużać, Betlejemskie Światło Pokoju.
Bardzo dziękuję, druhnie. Moi drodzy, w tych życzeniach jest jedno, ale jakże znaczące zdanie. Niech ta gwiazda betlejemska, która wschodzi tuż po zmroku, da wam szczęście i nadzieję w nadchodzącym nowym roku. Duże brawa, pięknie. Bardzo dziękujemy my wszyscy, ja oczywiście również za to, że nie, tak jak w poprzednich latach, tak również w tym roku nie zawiedliście i dostarczyliście do Tomaszowa światło betlejemskie pokoju. Naprawdę to jest ogromna determinacja i dziękuję wam za to, że tą piękną wieloletnią tradycję kultywujecie. Dziękuję również za to, że w dniu wczorajszym mogliśmy spotkać się z wami, z harcerzami, tutaj w obecności pana przewodniczącego. Przekazaliśmy światło betlejemskie na Ukrainę. Jak było to ważne, podkreślali to właśnie nasi przyjaciele z Ukrainy i skauci, i przedstawiciele władz samorządowych. Teraz Ukraina jest w szczególnym momencie. Ukraina walczy o własną niepodległość i chcielibyśmy, żeby to światło oświeciło i dało nadzieję zarówno tym, którzy bronią swojej niezależności, ale żeby oświeciło również agresorów, żeby zrozumieli, że wojna, agresja jest zła. Miejmy nadzieję, bo ta nam pozostaje, że to do nich dotrze. A światło dla ciebie, pamiętajmy, że jest dedykowane każdemu z nas, abyśmy je zechcieli przyjąć, ale też pamiętajmy, że pojedyncza osoba, jeden człowiek niewiele może zdziałać. Siła jest w zbiorowości. Tak jak tutaj spotykamy się, jesteśmy zbiorowością, która jest bardzo silna, to nie pozwólmy też, żebyśmy pozostali sami. I w czas świąt, i we wszystkich działaniach, które realizujemy, sami możemy, ksiądz prałat Czesław Grzyb kiedyś powiedział, co najwyżej podrapać się po głowie. Natomiast razem możemy zrobić wiele i tego wspólnego dobra i zabiegania o dobro wspólne wszystkim państwu dziękuję, a w szczególny sposób harcerzom.
Ja się przyłączam do tych podziękowań, ale takie szczególne podziękowania na ręce pani komendant Ani Bartnickiej, ponieważ po kilku latach przerwy to światełko dla mieszkańców już programy tak uroczyście na sesji Rady Miasta wróciło to i mam nadzieję, że tak już pozostanie. A ja tylko dodam panie burmistrzu, ponieważ jesteśmy na łączach, że wszyscy mieszkańcy będą mogli sobie odebrać to światełko. Tutaj będzie na holu w Urzędzie Miasta cały dzień świeciło, także zapraszamy mieszkańców, można przekazywać tutaj, żeby też do każdego domu to światełko trafiło. Jeszcze raz dziękujemy bardzo harcerzom, pani Ani. Proszę kontynuować i nie bać się, że przedłużycie, bo to jest dla nas naprawdę coś donosiłego. Także dziękujemy.
Wiem, że światełko jest też i w jednostkach. Miejska biblioteka już się grzeje. Pomyślcie może też...
Szkoły podstawowe, numer 1, numer 3 już byliśmy, także...
To co, teraz?
Tak, tak, bardzo proszę. Proszę Pati, nie, nie, proszę, proszę, podejdź Pati, nie bój się. Jakieś takie zdjęcie może prosimy. Thank you. Jeśli możemy, to zaśpiewamy Światło z Betlejem.
Zanim zaśpiewamy,
tak.
To jeszcze chciałbym im przekazać to, co harcerze lubią najbardziej, czyli...
Kanapki.
Kanapki słodkie.
Dziękuję bardzo. Za chwileczkę, tak. Zaśpiewamy Światło z Betlejem.
Na nadzieję mi.
Pokoju płomy, niech ogrzewa nas.
Światło z Betlejem, nowo światu da nadzieję.
Pokoju płomy, niech ogrzewa nas.
Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, kto jeszcze zrobić kilka sobie zdjęć z moimi tutaj zawodowymi. Bardzo proszę, jeśli...
Tutaj pan przewodniczący rozdaje karty. Chodźmy.
No
trzeba będzie wracać, jak to czym się zmęczy.
Będzie dobrze widać. Ja zaraz mam a pan nie chce, niech pan stoi i zrobi sobie. No, przepięknie, zaraz ja to zostanę.
Czuwaj, druhny i druhowie.
Ale zobaczcie, jak ZKP jest sfeminizowane. Jeden druh.
Nie, mamy jeszcze więcej chłopców, ale są chorzy.
A, usłyszała pani Ania.
Bardzo miły akcent, na który na pewno czekaliśmy. Tak jak tu pan burmistrz mówił, wczoraj też harcerze byli pomimo chłodu, mrozu, ale byli chyba z półtorej godziny na granicy. Także duży szacunek. Wracamy do obrad sesji. Przechodzimy do punktu drugiego. Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności. 14 radnych obecnych. Przyjęcie porządku obrad. Państwo radni zapoznali się z porządkiem obrad. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Proszę bardzo, oddaję głos panu burmistrzowi.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym wnieść o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta następujących punktów. Punkt o treści podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako punkt 13 w przypadku pozytywnej decyzji i punkt 14 zmiana uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tomaszów Lubelski. Odpowiednio dotychczasowy punkt 13 dzisiejszej sesji stałby się punktem dotyczącym zakończenia obrad. Chcę dodać, że projekty uchwał zostały zaopiniowane przez właściwe komisje Rady Miasta, dlatego też nie ma jakby formalnych przeszkód, aby zostały wprowadzone do porządku dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za przedstawienie nam tych punktów. Czy jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę. To ja poproszę o przyjęcie państwa radnych. Czy państwo radni wyrażają, żeby wprowadzić go punkt 13? Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bardzo proszę o potwierdzenie kworum. Przepraszam bardzo, ale nie, już tego. Dobrze. Nie. Mogę pana poprosić? No, dziś się wylogował mi. Przepraszam bardzo, chwileczkę, tylko sobie zaloguję się. Przepraszam za utrudnienia, ale już jesteśmy. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za tym, żeby wprowadzić ten punkt 13? Proszę o podniesienie ręki. Zielony przycisk. Kto jest przeciwny? Czerwony. Kto się wstrzymuje? Żółty. Pan radny Lisikiewicz, proszę o zagłosowanie. Dziękuję uprzejmie. 14 radnych przyjęło. I teraz, kto z państwa radnych jest za tym, aby punkt 14 o treści, aby wprowadzić punkt 14 o treści zmiana uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tomaszów Lubelski. Proszę o potwierdzenie kworum.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki, zielony przycisk. Kto się przeciwny, czerwony, kto się wstrzymuje, żółty. Czternastu radnych przyjęło. A tak jak już Pan Burmistrz powiedział, dotychczasowy punkt 13 będzie miał numerację punktu 15, czyli będzie to zakończenie obrad sesji. Teraz przejdziemy do przegłosowania już po tych zmianach, przyjęciu porządku obrad. Bardzo proszę o potwierdzenie kworum. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku, proszę o podniesienie ręki. Ktoś jest przeciwny, czerwony, ktoś się wstrzymuje, żółty. Dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do punktu 12. Przyjęcie protokołu z obrad 52. sesji Rady Miasta Tomaszów Wielski. Bardzo proszę o potwierdzenie kworum. Dziękuję bardzo. Kto jest za Państwa radnych za przyjęcie tego protokołu? Proszę o podniesienie ręki i zielony przycisk. Ktoś jest przeciwny, czerwony, ktoś się wstrzymuje, żółty. Dziękuję uprzejmie. Sprawozdanie działalności burmistrza miasta w okresie pomiędzy sesjami. Zanim oddam głos panu burmistrzowi, panie burmistrzu, chciałbym panu coś przekazać. 3 grudnia w Tomaszowie Lubelskim odbył się 20. taki okrągły jubileuszowy decyzjalny turniej w halowej piłce nożnej dla służb liturgicznych ołtarza. Był to turniej diecezjalny, diecezji zamojsko-lubaczowskiej, czyli takim bardzo wysokim szczeblu. Były to eliminacje już takich krajowych i pan burmistrz osobiście z powodu innych obowiązków nie uczestniczył w tym turnieju. Ja, że tak powiem, miałem przyjemność reprezentować tutaj pana burmistrza i takie podziękowania za wkład, za pomoc. Jak wiemy, że zawsze pan burmistrz wielu organizacjom pomaga, oni chcieli to takie podziękowanie przekazać. Oddaję tutaj to podziękowanie na ręce pana burmistrza. Jeszcze raz oddaję głos panu burmistrzowi.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Oczywiście nie tyle za przekazanie podziękowań od organizatorów turnieju, ale za to, że pan przewodniczący znalazł czas i możliwości, żeby ten turniej właśnie swoją obecnością wspomóc i za to serdecznie dziękuję. Naprawdę wiem, że pan przewodniczący, zresztą mając wielkie doświadczenie w działalności sportowej, to może nie przynosi dużo problemów. Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych i miasta w takim oczywiście z konieczności skrócie. Ostatnia sesja 2 grudnia, to też nie jest jakby codzienność, że nie uczestniczył burmistrz w tej sesji. Tak się złożyło, że tego dnia byłem jeszcze w Brukseli, ponieważ na zaproszenie marszałka województwa lubelskiego, pana Jarosława Stawiarskiego, reprezentowałem Euroregion Roztocze. Państwo radni, mieszkańcy Tomaszowa, mam nadzieję, że wiedzą, że od roku 2020 właśnie w Tomaszowie jest siedziba najmłodszego euroregionu Unii Europejskiej, Euroregionu Roztocze. Ja zostałem poproszony na konferencję, której tytuł związany był oczywiście z sytuacją na Ukrainie, integracja Ukrainy z Unią Europejską, kontekst euroregionów. Niesłychanie ważny moment. Wiemy, że Ukraina walcząc też przygotowuje się do wejścia w struktury Unii Europejskiej i tam właśnie w Brukseli dyskutowaliśmy, jaką rolę w tej integracji mogą pełnić euroregiony. I dla mnie to był zaszczyt, że wśród euroregionów o wieloletniej tradycji, euroregion karpacki, który w tym roku będzie obchodził 30 lat swojej działalności, euroregion Bug, podobnie 30 lat, no właśnie euroregion Roztocze mógł się zaprezentować i to też jakby pokazuje, że euroregion Roztocze jako Stowarzyszenie Samorządów, ale też jako Związek Transgraniczny ma już swoje miejsce właśnie wśród euroregionów polskich, ale tam również była okazja, żeby spotkać się i porozmawiać o doświadczeniach euroregionów w Unii Europejskiej. Także no, nie udało się połączyć tego, ale wiem, że pani burmistrz Renata Miziuk bardzo sprawnie też przekazała te wszystkie informacje, które były dla państwa ważne. Pozostając jeszcze chwilę w Brukseli, to chcę też powiedzieć, że to bardzo ważna informacja. Właśnie wtedy dotarła też informacja, że Komisja Europejska zatwierdziła nasz regionalny program operacyjny. On się w tej chwili nazywa Lubelskie Fundusze dla Lubelszczyzny. No i zatwierdziła też program Polska-Ukraina. Program Polska-Ukraina, w którego funkcjonowanie i później i już podejmowanie decyzji też euroregion Roztocze będzie miał udział i będzie miał na to wpływ. Więc to pokazuje, że utworzenie euroregionu, ale też i warto pamiętać, że siedziba euroregionu jest w Tomaszowie Lubelskim, to my jesteśmy stolicą właśnie euroregionu, było takim strzałem w dziesiątkę. Z całą pewnością też mogę powiedzieć, że te wszystkie plany dotyczące euroregionu w różnych zakresach będą obejmowały całe Roztocze, no ale też i Tomaszów. I też nie zdradzę wielkiej tajemnicy, gdy powiem, że euroregion Roztocze został wskazany jako wnioskodawca i operator ogromnego programu. Nie chcę powiedzieć, że największego programu takiego pozakonkursowego województwa lubelskiego, ale programu, którego wartość przekracza 300 milionów złotych. Programu Roztocze Kraina Rowerów. Głównym celem tego programu jest modernizacja i budowa nowych ścieżek rowerowych. Po podpisaniu przez Marszałka Województwa Lubelskiego i po zaakceptowaniu przez Brukselę całości środków na Województwo Lubelskie, w tej chwili aktualizujemy ten wniosek i mogę państwu powiedzieć, że w tym wniosku również znalazł się Tomaszów Lubelski, miasto Tomaszów Lubelski w komponencie miejskim, obok Kraśnika, obok Biłgoraja, obok innych miast z euroregionu, Janowa Lubelskiego. I w tym programie wszystko na to wskazuje, że będziemy mogli właśnie z tych środków zrealizować ponad 7 kilometrów ścieżek rowerowych na terenie miasta. Przy dzisiaj planowanym dofinansowaniu 85%. To kolejny dowód na to, że euroregion, tak dla Tomaszowa, ale też i chcę powiedzieć, że mamy tam ponad 140 kilometrów ścieżek pozamiejskich, sprawdził się już teraz po 2 latach. Mam nadzieję, że państwo jakby przyjmiecie te wyjaśnienia i moje usprawiedliwienie z nieobecności. Szanowni państwo, krótkie informacje, bo 2 grudnia miała miejsce ta sesja. Tutaj niewiele powiem więcej ponad to, co mówiła pani burmistrz. Inwestycje w tej chwili no, zatrzymały się, to jest oczywiste, ich realizacja zatrzymała się. Dotyczy to zarówno inwestycji, które są realizowane w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Tutaj przypomnę, że zrealizowaliśmy tak na poziomie 50% zaplanowane inwestycje i tutaj wszystko jest zgodne z planem. Obejmuje to całą modernizację stadionu o obiekty lekkoatletyczne oraz budowę Akademii karate, czasami też mówimy o Akademii Aktywności. Ten obiekt również jeszcze nie jest zamknięty, ale możemy powiedzieć o realizacji na poziomie 50%. Również już nie realizujemy inwestycji drogowych, które były realizowane w ramach pierwszego naboru do Polskiego Ładu. Z tego pierwszego naboru została nam jeszcze ulica Rejmonta i Baczyńskiego. Materiał jest już, można powiedzieć, na placu budowy, ale no, wiadomo, że w tych okolicznościach nie można realizować inwestycji. Ale bardzo ważna informacja, 7 grudnia została podpisana umowa na, tutaj już w ramach kolejnego naboru z programu Polski Ład, na realizację kilku inwestycji drogowych. Dwie firmy, Zakład Budowniczo-Transportowy Drogmost będzie realizował i umowa została podpisana, boczną ulicę Boczna Chopina oraz Zakład Wapienno-Piaskowy Bełżec, ulica Zacisze, i to jest budowa ulicy oraz modernizacja ulicy Tomasza Zamoyskiego. Pani przewodnicząca, myślę, że się cieszy z tych rozstrzygnięć. Realizacja 16 miesięcy, wartość niewiele przekraczająca 3 miliony złotych wraz z nadzorami. Dofinansowanie na poziomie 95%. Te inwestycje się pojawią i pojawiły w budżecie roku 2023 i one zostaną zrealizowane w roku 2023. No, przypominam też, że jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji, która w naszych planach może nie funkcjonuje tak mocno, bo jest realizowana bezpośrednio przez jednostkę, a mam na myśli modernizację, remont Tomaszewskiego Domu Kultury. Pan dyrektor cały czas pilnuje realizacji tej inwestycji. W tym roku duża część planowanych prac została zrealizowana. Zgodnie z deklaracją wykonawcy być może gdzieś pod koniec kwietnia, tak panie dyrektorze, uda się tą inwestycję zakończyć i wtedy będziemy cieszyli się już z wyremontowanej, nowoczesnej sali teatralnej, takiej, która rzeczywiście będzie naszą chlubą i dumą, i tam będą się mogły prezentować różne zespoły artystyczne. Jeżeli chodzi o takie działania, tutaj zawsze wspominam o Miejskim Zarządzie Dróg w kontekście też realizowanych inwestycji, no to zdajemy sobie sprawę, że początek grudnia z konieczności jakby skierował Miejski Zarząd Dróg na to, co jest w tej chwili naszym największym zadaniem, czyli zimowe utrzymanie dróg. Wszystkie środki i siły, jakimi dysponuje Miejski Zarząd, zostały uruchomione i mam świadomość, że zarówno państwo radni, jak i też mieszkańcy nie są do końca zadowoleni ze stanu dróg, co jest oczywiste. I to nie wynika z faktu, że miasto, tak jak ktoś powiedział, nie było przygotowane do zimy. My jesteśmy przygotowani i to nie jest tak, że może dysponujemy jakimś wielkim taborem czy wielką flotą pługów i środków, ale należy to zrozumieć, że przy tak intensywnych opadach nie jesteśmy w stanie w ciągu kilku godzin doprowadzić jezdnię i co jest takim najczęściej też kierowanym problemem, chodniki do stanu takiego, jaki oczekiwaliby mieszkańcy. Tylko ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię. Wiem, że ogromna większość mieszkańców z tego sobie zdaje sprawę, ale nie wszyscy. Na terenie naszego miasta, no takie są przepisy i na to nie mamy wpływu, mamy trzech zarządców dróg. Mamy drogi powiatowe, to jest ulica Zamojska, ulica Lwowska, to najdłuższe trasy, ulica Piłsudskiego ja mówię o wojewódzkich, a ja powiedziałem, nie, to są, przepraszam, drogi wojewódzkie. Mamy na terenie dróg, na terenie Tomaszowa bardzo wiele dróg powiatowych, no i prawie na poziomie dróg powiatowych drogi nasze gminne. I odpowiedzialność za utrzymanie stanu tych nawierzchni jest scedowana właśnie na tych zarządców. Ja niestety tutaj, o ile powiem i to rozumiem, Zarząd Dróg Wojewódzkich nie był w stanie dorównać kategorii drogi krajowej, bo wielu mieszkańców dziwi się, jak to się dzieje, że droga ulica Lwowska jeszcze nie tak dawno bardzo szybko miała przywracany stan taki, no, powiedziałbym, w warunkach zimowych idealny, czyli czarną nawierzchnię. W tej chwili obserwujemy, że ta czarna nawierzchnia, trzeba trochę poczekać, aby została przywrócona, ale no, niestety muszę powiedzieć, że stan dróg powiatowych, jak porównamy z drogami gminnymi, pozostawia wiele do życzenia. I ja to rozumiem, że powiat dysponuje takim, jakim dysponuje taborem i nie jest w stanie cały powiat utrzymać w takim samym jakby stanie. No niemniej jednak z żalem stwierdzam, że stan tych dróg powiatowych, jeżeli chodzi o utrzymanie zimowe, jest zły. Są zajeżdżony jest śnieg, są kolejny. I druga kwestia, to jest kwestia też odśnieżania chodników. Miejski Zarząd Dróg dwoi się i troi i stara się utrzymać i odśnieżać chodniki przy drogach, przy drodze wojewódzkiej, czyli ulica Lwowska, ulica Zamojska. Na miarę możliwości też dotykamy dróg czy chodników przy drogach powiatowych, ale to jest zadanie powiatu. Tutaj są na sali radni powiatowi i nie może być tak, że Zarząd Dróg Powiatowych skargi na jakość chodników przy drogach powiatowych przekazuje do Miejskiego Zarządu Dróg. No to jest wstyd. Ja jestem w stanie to zrozumieć, bo skala jest duża, ale nie udawajmy, że to jest nie nasze zadanie, tylko zadanie Miejskiego Zarządu Dróg. My będziemy nawet tutaj... Miejski Zarząd stara się uzupełniać też i osprzętowienie, jakieś takie już indywidualne narzędzia, które będą służyły do odśnieżania na chodnikach. Ale pamiętajmy, gdzie jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność jest w Zarządzie Dróg Powiatowych. I warto o tym pamiętać. To też dotyczy takich, tutaj też i na sesji zgłaszanych, problemów dotyczących chociażby zasypywania chodników. Ja proszę mieszkańców o zrozumienie, ale no też rozumiem i mieszkańca, który odśnieżył chodnik, a za chwilę przyjechał pług. Ja pamiętam to bardzo obrazowo pan przewodniczący Wiesław Włóczek opisywał jakiś czas temu. No i przyjeżdża pług i pług zasypuje wcześniej odśnieżony chodnik. Nie wiem, ja przez lata o tym mówiłem, szukamy rozwiązania. Ja będę dalej zabiegał na przykład o to, żeby ulica Zamojska i ulica Lwowska przeszła pod zarządzanie miasta, bo ja mam świadomość, że to jest główny trakt komunikacyjny. Jestem przekonany, że przejmując te drogi, będziemy starali się je szybciej przywrócić do takiego stanu, jaki oczekują mieszkańcy. Nie wiem, czy możemy rozmawiać o tak samo z powiatem, ale kiedyś rozmawialiśmy o jakimś porozumieniu, żeby nie było takiego wzajemnego zasypywania chociażby skrzyżowań i tak dalej, bo takie sytuacje też mają miejsce. To jest trudny problem ogólnopolski, ale o tym trzeba rozmawiać. Wiem, że opady byłyby intensywne, ale wyobraźmy sobie, że mogą być jeszcze większe. I wtedy musimy o tym myśleć. Także ja pomimo być tutaj dosyć często zgłaszanych zastrzeżeń dotyczących nawierzchni, dziękuję wszystkim pracownikom Miejskiego Zarządu Dróg za to właśnie, że są na stanowiskach. Ja przypominam, że od godziny 4 rano rozpoczyna się, 4 rano, prawda? Nawet o trzeciej rozpoczyna się dyżur i odśnieżanie właśnie przejść, dojść, przystanków. Tutaj warto pamiętać, że tam, gdzie wsiadają podróżni przy drodze, przy ulicy Lwowskiej, to też jakby dojście do autobusu czy do busa trzeba też odśnieżać. bo na to zwracali uwagę, ale czasami po prostu fizycznie brakuje czasu i możliwości. Bardzo dziękuję za właśnie to waszą gotowość. I będziemy, tutaj już rozmawiałem, też rozmawialiśmy, no będziemy starali się egzekwować od Zarządu Dróg Powiatowych ich obowiązki, bo to są ich obowiązki. Tutaj nie ma co się dziwić, ale jeszcze raz mówię, ale najbardziej dla mnie zdumiewającym jest fakt, że to, czego się nie dopilnowało, czego się nie zrobiło, zrzuca się na innego zarządcę. No to jest niedopuszczalne, bo chodniki wchodzą w zakres również dróg powiatowych. I tak jak powiedziałem, nie możemy, nie jesteśmy w stanie fizycznie wszystkiego dopilnować. Oczywiście proszę mieszkańców i apeluję o zrozumienie, ale też i muszę przypomnieć o obowiązku odśnieżania chodników. Każdy z nas przy swoich posesjach ma obowiązek odśnieżania i zdaje sobie sprawę z tego, że to są i trudne, i często żmudne czynności, ale starajmy się w miarę swoich możliwości, a nie wszyscy z tego się wywiązują. No też stwierdzam, że niektóre instytucje w ogóle nie poczuwają się do obowiązku, żeby przed swoimi siedzibami odśnieżyć chodniki. O to proszę, apeluję i proszę też o zrozumienie, jeżeli my, tak jak powiedziałem, no nie jesteśmy w stanie wszystkiego od razu zrobić. Nie wiem, jak będzie w najbliższym czasie. Zima na pewno nie ustąpi. Dzisiaj mamy też trochę taką anomalię, bo pada deszcz, ale też zapowiadane są mrozy, więc różnie może być. Miejski Zarząd nie zgłasza na razie żadnych potrzeb w tym zakresie. Tak jak wiemy, te wszystkie niezbędne mieszanki piaskowo, tam solne, są przygotowane i tutaj będziemy działali. Szanowni Państwo, to może tyle z takich podstawowych działań inwestycyjnych, a z bieżących, tutaj przede mną leżą dwa dyplomy, które pewnie powinny i są powodem do satysfakcji. Ranking gmin Lubelszczyzny za rok 2022, 9 grudnia ten ranking został rozstrzygnięty i z satysfakcją mogę powiedzieć, tutaj zawsze żartując, też stwierdzam, że inny by się chwalił, ja opowiem, że nasze miasto zajęło drugie miejsce w kategorii gmin miejskich. Więc to pokazuje, że No właśnie, bardzo dziękuję za te oklaski, te dyplomy i medal odebrała tutaj zastępca pani Renata Miziuk. Bardzo dziękuję za takie godne reprezentowanie, ale chcę Państwu powiedzieć, bo ja nie jestem pewnie aż takim wielkim zwolennikiem różnego rodzaju rankingów, zwłaszcza jeżeli one odnoszą się do kwestii opłaty za uczestniczenie w nich. Rzeczpospolita i inne gazety organizują rankingi, ale tam trzeba zapłacić, żeby w nich uczestniczyć. Za udział w tym rankingu nikt nie płaci i tak jak podkreślają organizatorzy, ten ranking opiera się na twardych danych, na wskaźnikach, które są brane pod uwagę i na tej podstawie dokonywana jest ocena. A jakie dane są brane pod uwagę? Na przykład średnioroczne dochody na jednego mieszkańca, wydatki majątkowe, zadłużenie, wydatki na administrację, wykorzystanie środków z Unii Europejskiej. To są te takie twarde wydatki na ochronę środowiska, ale też są wskaźniki, które też świadczą o stopniu zorganizowania miasta, o stopniu jego zarządzania. Oczywiście nie dotyczą tylko Urzędu Miasta czy nie daj Boże burmistrza, ale na przykład wyniki egzaminu klas ósmych, nakłady na kulturę, czytelnictwo, no długość sieci kanalizacyjnej, wydatki na opiekę nad dziećmi, tam do lat trzech. też imigracja. Oczywiście nie wszystkie te wskaźniki, gdybyśmy przeanalizowali, działają in plus. My nie jesteśmy jakąś zieloną wyspą też i inne ośrodki miejskie w województwie lubelskim borykają się z podobnymi problemami. Wyprzedził nas niewiele, no ale wyprzedził nas Świdnik. Głównie nakładami z Unii Europejskiej. No okej. Ale uważam, że mamy prawo być dumni. Państwo radni jako gremium, które w decydujący sposób też kształtuje politykę miasta, macie prawo być dumni i ten ranking o tym świadczy. Była też druga kategoria i wiem, że niektórzy zaciskali zęby z tego powodu. Mianowicie Tomaszów Lubelski, chociaż dla mnie to jest oczywiste, uzyskał miano i pierwsze miejsce w rankingu, uwaga, lider powiatu tomaszowskiego. Bardzo dziękuję w tej kapitule. Tutaj Fundacja Rozwoju, przepraszam, muszę zerknąć, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, ale Urząd Statystyczny w Lublinie jest partnerem, a więc instytucja, która dysponuje najlepszymi danymi i najbardziej właśnie takimi miarodajnymi danymi. Także cieszę się i to jest dowód też na satysfakcja. Zresztą był też ranking, ale to już są takie bardzo, bardzo wyrywkowe rankingi. Samoż Gazeta czy Tygodnik Samorząd? Jest taki jakiś. No tam w tym rankingu w przeliczeniu na jednego mieszkańca oceniane były tylko nakłady inwestycyjne, ale też muszę Państwu powiedzieć, że no bo też trzeba patrzeć do wielkości ośrodków, też zajęliśmy drugie miejsce w województwie, jeżeli chodzi o nakłady na jednego mieszkańca pod kątem inwestycji. Jeżeli chodzi o inwestycje, to obejmowało to lata 2018-2021, tak? 19-2021. Szanowni Państwo, i tak już króciutko, tradycyjnie, też się cieszę, dlatego to podkreślam, 10 grudnia to już drugie zawody mikołajkowe o płetwę burmistrza. Ja też się zastanawiałem kiedyś, czy to znaczy, że gdzieś burmistrz ma płetwę, gdzieś rośnie. Nie, to się takie, to są płetwy, które się zakłada.
Duży rozmiar płetwy.
Tak jest. Dlaczego ja mówię o tym z taką radością? Bo te zawody odbyły się krytej pywalni u nas, w mieście. Ja nadal jestem jeszcze bardzo taki mocno zbudowany tym, że do nas przyjeżdżają z Lubaczowa, do nas przyjeżdżają zawodnicy z innych miejscowości i u nas te zawody mogą się odbywać. Są pięknie zorganizowana uroczystość. Ja przepraszam, że nie wymienię wszystkich tych uroczystości i imprezji, proszę mi wybaczyć, ale 13 grudnia stan wojenny, rocznica stanu wojennego, 41, bardzo smutna rocznica. Tomaszów Lubelski również miał, znaczy tutaj w Tomaszowie też piętno stan wojenny odbił na naszych mieszkańcach. Nie mogliśmy o tych uroczystościach zapomnieć. Miasto było współorganizatorem tej uroczystości. Głównym był oczywiście Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Tutaj pani przewodniczącej Marzenie Chlebickiej bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję. Piękne uroczystości, wiele wzruszeń. 14 grudnia bardzo ważna, i tutaj kolejny raz przypomnę, uroczystość, a właściwie spotkanie, które było podsumowaniem udziału reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 2 w zawodach z robotyki w Dortmundzie. Jest pani dyrektor? Jest pani dyrektor. Gratulacje. Proszę Państwa, o tym była mowa już na sesji. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 reprezentowali Polskę na światowych zawodach w robotyce. Ja pamiętam, jak hucznie w prasie pisano o tym, że z Kraśnika jakaś szkoła była na takich, tego typu zawodach. A teraz, proszę bardzo, szkoła z Tomaszowa Lubelskiego reprezentowała nas na zawodach ogólnoświatowych w Dortmundzie. Tego samego dnia, 14 grudnia, miała miejsce uroczystość, ja to nazywałem reaktywacja właściwie, Centrum Pomocy i Terapii Uzależnień w naszym mieście. Po remoncie, który został przeprowadzony w budynku przy ulicy Rynek 3, w jednym miejscu teraz będą prowadzone takie trzystopniowe działania obejmujące czy kierowane do osób, które borykają się z uzależnieniami. Mamy w jednym punkcie w tej chwili punkt konsultacyjny, a więc miejsce, w którym można będzie uzyskać informację. W tym samym miejscu obok mamy gabinet terapeutyczny i pod tym samym adresem mamy klub abstynenta, który prowadzi już taką ciągłą pracę wzmacniającą. I to przy okazji tego otwarcia podczas dyskusji stwierdziliśmy, że to jest najlepsza forma właśnie, gdzie poprzez ten efekt synergii te osoby, które mają kłopoty, będą mogły uzyskać pomoc, a więc nie tylko informacje, ale też i terapię i później taką codzienną pomoc, aby wytrwać w abstynencji. I jeszcze chcę powiedzieć też, że klub karate tradycyjnego z Tomaszowa Lubelskiego uczestniczył w Mistrzostwach Świata. Pewnie będzie jeszcze o tym mowa, gdy będziemy podsumowali, ale też wspaniałe wyniki. 15 dniu wczorajszym, już wspominałem, uczestniczyłem wraz z panem przewodniczącym w przekazaniu światełka betlejemskiego na granicy. Też wiele wzruszeń i podziękowań ze strony Ukrainy dla mieszkańców Tomaszowa, powiatu tomaszowskiego i dla mieszkańców Polski za pomoc. Też dodam, że do dnia dzisiejszego i na razie decyzją wojewody lubelskiego do końca roku w naszym mieście działa punkt udzielający pomoc mieszkańcom Ukrainy, czyli punkt recepcyjny. Jeszcze ważna informacja, która mi się teraz może nie przypomniała, ale warto o niej wspomnieć. Chyba pani burmistrz mówiła o tym na poprzedniej sesji. Zgodnie z sugestią, bo przecież nie poleceniem władz rządowych, nasze miasto realizuje pomoc dla mieszkańców w postaci sprzedaży węgla. To już zostało uruchomione. Podpisaliśmy umowę i tutaj jakby po analizie przepisów zrezygnowaliśmy wspólnie z panem prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z zaangażowania przedsiębiorstwa, ale pan prezes był bardzo chętny. Zresztą dopisał w KRS-ie do działalności PGK-u handel węglem, więc na rynku tutaj się pojawił nowy podmiot, ale na razie nie praktykujący. Natomiast korzystamy z trzech podmiotów, które sprzedają węgiel. Tych, które na rynku już funkcjonowały, te podmioty, nie powiem, że w takim stopniu, jakbyśmy chcieli, już sprowadzają węgiel, mieszkańcy ten węgiel kupują. Cieszę się, że nie ma generalnie uwag dotyczących jakości tego węgla. Tutaj patrzę na panią Jadwigę Światowiec. Uwaga, to jest pierwszy sztygar w naszym mieście. Nie, bo ma bezpośrednie kontakty właśnie związane z węglem.
Węgla nie ma.
To znaczy w tej chwili jest, ja rozumiem, że tak czeka pani naczelnik na węgiel? Czyli zgodnie, szanowni państwo, zgodnie z zasadą, że szef schodzi w podartych butach, pani naczelnik, która zabiega o dostarczanie węgla dla innych mieszkańców, sama węgla nie ma. No ale mam nadzieję, że to będzie też dodatkowy jakby taki już osobisty argument i osobista motywacja, żeby o sprowadzenie tego węgla zabiegać. Szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Ja wiem, bo tutaj wszyscy mówili, że miało być krótko, wyszło jak zwykle, ale to i tak nie obejmuje wszystkich działań, które prowadziliśmy w tym czasie. Gdyby były jakieś pytania szczegółowe, jestem do państwa dyspozycji.
Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za przedstawienie sprawozdania działalności w okresie pomiędzy sesjami. Przechodzimy do punktu 6. Interpelacje i zapytania radnych. Nie widzę. Punkt 7. Informacje przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach. Tym razem nie było zapytań, więc nie będzie odpowiedzi. Sprawy różne. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan przewodniczący Ryszard Szczepaniuk.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Pani Burmistrz, Szanowni Państwo. Pan Burmistrz wspominał już o tych warunkach zimowych, jakie nas tutaj dotknęły i to w krótkim okresie tyle śniegu spadło. Ja miałem taką sugestię, aby rozważyć, bo odnośnie zdarzenia takiego drogowego na ulicy Trauguta, to chyba we wtorek było, samochód ciężarowy dostarczający towar do galerii handlowej, tam stanął w poprzek. Trudności były z uruchomieniem, tam palnikami podgrzewano ten śnieg, żeby się roztopił. Oczywiście dzwonili ci ludzie do Miejskiego Zarządu Dróg, no ale powiedziano im, że dyżur zaczyna się od godziny trzeciej. I chciałbym właśnie pod rozwagę podać, czy właśnie wtedy, kiedy są intensywne opady śniegu, czy nie warto by, żeby dyżur taki był, żeby samochód ciężarowy, który mógłby dowieźć piasek, żwir jakiś, bo różne zdarzenia mogą się przydarzyć. Czy nie byłoby zasadne właśnie, żeby taki dyżur utrzymać w tych dniach, kiedy są te intensywne opady śniegu? Druga sprawa, o którą chciałem zapytać pana burmistrza, czy w tym roku planowane jest uruchomienie lodowiska. Też miałem sygnały od nauczycieli, od młodzieży, że czekają na to lodowisko. Wiadomo, że przez 2 lata ze względu na pandemię to lodowisko nie było uruchamiane. I właśnie chciałem, czy w tym roku planuje się otwarcie lodowiska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Proszę bardzo, może panie burmistrzu, radni jeszcze zgłaszają i w ten czas odpowiemy. Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo, pan radny Ryszard Koprowski.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo radni, szanowni goście. Taką uwagę chciałbym zgłosić. Wydaje mi się, że można by było teraz, kiedy mamy opady śniegu, jest jasno, skrócić czas oświetlenia ulicznego z rana. Co najmniej, nie wiem o ile, ale świecą się, jest jasno i w godzinie 7, chyba do 7 jest ustawione. Wydaje mi się, że można bez uszczerbku dla bezpieczeństwa jakoś to tam przyjrzeć się temu. Czyli nie wiem, jak wieczorem jest, na pewno rano jeszcze się świeci. I druga sprawa. W mojej ocenie w Tomaszowie Lubelskim mamy od miesiąca, czyli ponad miesiąca, od 13 listopada możliwość jeżdżenia na nartach czy zabawy na śniegu, a na dzień dzisiejszy mamy najpiękniejsze przygotowane trasy narciarskie w Polsce. Wiem, co mówię. Dodam, że wczoraj i kilka dni wcześniej w Tomaszowie, a nie w Livigno, czy w Innsbrucku, czy St. Moritz, trenowała mistrzyni świata, aktualna w Tomaszowie. Coś to znaczy. Ale te najpiękniejsze trasy były do wczoraj. I no szkoda, że nie ma policji, bo chciałbym zgłosić, że no ktoś wczoraj wieczorem pojeździł samochodem osobowym. Tak pięknie przygotowane trasy. Gdyby policja mogła tam się gdzieś w pobliże udać, myślę, że łatwo by było tą osobę namierzyć, bo albo zabrano jej prawo jazdy w ostatnim czasie, albo, powiem dosadnie, iloraz inteligencji obniżył się tej osobie z 60 na 30. Dziękuję.
Ja ciekawy jestem, że monitoringu nie ma w pobliżu, że można by sprawdzić. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan przewodniczący Wiesław Buczek.
Panie przewodniczący, szanowna rado, panie burmistrzu, pani burmistrz, zaproszeni goście. Panie burmistrzu, ja rok temu zgłaszałem właśnie z tym zasypywaniem. Natomiast w tym roku chcę wręcz pochwalić jednego pana, który jeździ u nas na ulicy i nie tylko, czyli ulica 29 listopada. Nie wiem, jest RODO, ale ja chcę właśnie to powiedzieć. Pan się nazywa. A co najważniejsze, to jest mój uczeń, mój był uczeń, z którym rozmawiałem i poprosiłem go, że jak będziecie przejeżdżali w różnego rodzaju sytuacjach przez ulicę, zwróćcie uwagę, że większość ludzi już ma odśnieżone. Następna sprawa. Panie burmistrzu, ja mam gorącą prośbę. Bardzo dużo jest emerytów w naszym mieście, a może nie tyle emerytów, co ludzi, którzy wymagają naprawdę pomocy. I w niektórych miejscach przy właśnie ich posesjach zalega ten śnieg. Czy nie mógłby ktoś, załóżmy, jeżeli to dzień, dwa, ktoś na przykład z zarządu dróg powiatowych, jeżeli to są powiatowe czy miejskich, podjechać i chociaż ociupinkę, wąziutką ścieżeczkę zrobić? Ja myślę, że nie trzeba aż tak dużo. Powiem tak, są sąsiedzi, którzy bardzo, bardzo sobie pomagają. I ja bardzo dziękuję. Niekiedy jak się, to co ja zgłaszałam pan świętej pamięci już, 85 lat, słuchajcie państwo, i są ludzie, którzy mają powyżej 80 i odśnieżają, bo mówi, tego sąsiada to nie ma, on gdzieś tam wyjechał, to chociaż połowę, że fajny sąsiad był, to ja mu odśnieżę. Są tacy ludzie. Przy okazji chcę jeszcze podkreślić dwóch panów u mnie na ulicy. Jeden, który kładem jeździ i bardzo często rano odśnieża chodniki, i drugi pan, ja, z drugiej części. Wielki szacunek dla tych młodych ludzi, bo bardzo często się mówi, że krzywda ludzka nie popłaca, albo, a ja mówię wręcz, to jak to mówię, wraca. To wcześniej czy później wróci. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, oddaję głos panu burmistrzowi.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, odpowiadając na pytania, pan radny Ryszard Szczepaniuk, dyżury Miejskiego Zarządu Dróg, trzecia rano, znaczy, ja rozumiem intencję pana przewodniczącego, aby cały czas ktoś był. Ja nie wiem, czy to ma uzasadnienie, możemy się nad tym zastanowić, natomiast ja nie wiem, czy w takich przypadkach to Miejski Zarząd Dróg ma interweniować, od tego jest pomoc drogowa. Jeżeli ktoś zakopał się gdzieś, no to jest pomoc drogowa, która ma przyjechać i udzielić pomocy. Ja pamiętam, że kiedyś dyskutowaliśmy odpalanie tych samochodów, które tam gdzieś, jak akumulator siadł, a może jest Straż Miejska. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś rozsądnie do tego podchodzi, to jest w stanie sobie poradzić. Czy Miejski Zarząd Dróg jest w stanie wszystkie bolączki w tych sytuacjach usunąć? My się możemy nad tym zastanowić, ale przedłużać czy rozszerzać dyżuru bym też nie robił. No ci ludzie mają też i jakby określone możliwości czasowe. To nie jest tak, że wszyscy mogą jechać i tak dalej. I jak ja sobie mogę wyobrazić sytuację, kiedy Miejski Zarząd Dróg by zaczął działać na zasadzie telefonu interwencyjnego. No to byśmy dopiero wtedy mieli sytuację, że a ten tutaj gdzieś tam się zakopał, a ten no, jest pomoc drogowa, może się koncentrujmy, ale ja rozumiem intencje pana przewodniczącego i jakby troskę o tę sytuację. Wszystkich nie rozwiążemy i dyżurami pewnie rozszerzającymi ten dotychczas, o trzeciej rano proszę zobaczyć, więc to i tak jest wcześnie, pracują. No jeżeli chodzi o lodowisko, też nie mam dobrej wiadomości. Po analizie kosztów lodowiska podjąłem z pełną świadomością decyzję, biorąc pod uwagę fakt, że lodowisko kosztowałoby nas lekką ręką licząc ponad 200 tysięcy złotych, sam prąd. Lekką ręką, bo my wiemy, że koszty energii jeszcze nie są do końca określone, bo mamy koszt ten minimalny, czyli inaczej gwarantowany albo maksymalny, ale jeszcze nie mamy kosztów przesyłu. Więc ja mówię to z całą odpowiedzialnością i niestety miałem o tym mówić w kontekście przyszłorocznego budżetu. Obawiam się, że w przyszłorocznym budżecie, tak jak już teraz, będziemy musieli czasami podejmować decyzje i wybierać, na co nas stać przy takich kosztach energii, a na co nas nie stać. Na lodowisko, mówię z całą odpowiedzialnością, nas nie stać. bo moglibyśmy zrobić lodowisko, tylko pamiętajmy, że na przykład mamy strasznie kosztochłonną krytą pływalnię. Więc podjąłem decyzję, że z lodowiskiem w tym roku wstrzymamy się. Natomiast kryta pływalnia będzie funkcjonowała. Są miasta nawet u nas, nie będę wymieniał, które podjęły decyzję, że od nowego roku zamykają kryte pływalnie. Więc chciałbym kumulować środki tak, żeby kryta pływalnia, która ma wiele funkcji takich ogólnych, jest jakby ogólno, czy z niej korzystają bardzo szeroko mieszkańcy miasta, oczywiście też i powiatu, i żeby ona funkcjonowała, no na to musimy też i zebrać środki inne. Jeżeli ktoś miałby życzenie, bardzo proszę Zamość, no bo tam jest trochę inna sytuacja, bo to jest miasto w prawach powiatu, Zamość otworzył lodowisko, można pojechać do Zamościa i na łyżwach pojeździć. Ja analizowałem to pod koniec też jeszcze pod koniec listopada, czy jednak nie wrócić do lodowiska, ale przy tych kosztach energii, ono jest po prostu w tej chwili dla nas za drogie. Musimy poczekać na ustabilizowanie kosztów energii. To jest tak, proszę Państwa, że z pewnych rzeczy możemy zrezygnować i z lodowiska możemy zrezygnować i świat się nie zawali. Natomiast nie zamkniemy przedszkoli, szkół i innych obiektów. One muszą funkcjonować. Niestety pamiętajmy, że jesteśmy w okresie, gdzie jest wojna energetyczna. Ja mówię to z całą odpowiedzialnością i takie są konsekwencje. Pan radny Ryszard Koprowski. No właśnie, myślę, że pan radny Ryszard Koprowski nie obrazi się, gdy powiem, że z tych warunków zewnętrznych tej bardzo dużej ilości śniegu jedni się martwią, a inni się cieszą. No, tak uradowanego pana trenera Kołcuna, no i pana, znaczy dobrze, no pana radnego nie widziałem tak uradowanego, ale Waldemar Kołcun z jaką radością opisywał, jaki jest stan tras narciarskich, ile jest śniegu i jak jest wyratrakowany i są świetne trasy, od 13 grudnia to dawno nie widziałem. No inni się martwią. Natomiast zupełnie niezrozumiałe jest to, o czym pan powiedział, panie burmistrzu. Ja uważam, że, znaczy tak, trasy są zarządzane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Prosta rzecz, tam jest monitoring, sprawcę należy ustalić, przykładnie ukarać. Nie wiem, czy to jest brak wyobraźni, czy to są niestety konsekwencje czegoś innego. Także tutaj pan naczelnik Nowosad, bo nie ma pana dyrektora Pryciuka, nie ma przedstawiciela Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tak swoją drogą to proszę panie naczelniku wyegzekwować obecność przedstawicieli każdej jednostki w tym punkcie, bo zdaje się, że poza, no chyba, że pan radny Książek reprezentuje Ośrodek Sportu i Rekreacji, ale chyba niekoniecznie. Obowiązkiem każdego kierownika jednostki jest uczestniczenie w tej części obrad. Jeżeli nie może osobiście, co jest zrozumiałe, należy desygnować kogoś, kto jest upoważniony. No i pan radny, tak przy okazji chcę Państwu powiedzieć, to na razie jeszcze niech będzie taką niepotwierdzoną informacją, że będziemy w Tomaszowie w poniedziałek gościli człowieka, który ze sportami zimowymi, no jak rzadko kto ma wiele wspólnego, czyli szefa Polskiego Związku Narciarskiego, Adama Małysza. Nie wiem, czy to będzie słychać w transmisji, ten szmer na sali. Tak, jest potwierdzona, ale poczekajmy. W poniedziałek będziemy gościli Adama Małysza, będzie spotkanie właśnie dotyczące perspektyw rozwoju sportów narciarskich. Będzie podsumowanie roku tutaj na tej sali. No, ja się boję, czy ta sala wytrzyma takie tłumy osób, które będą chciały spotkać się. To jest Adam Małysz, to jest postać, no, której nie trzeba nikomu przedstawiać, znana w Polsce, ale też i w Europie także. No i też to jest jakby forma uznania dla Tomaszowa jako ośrodka szkolenia narciarskiego. Pan radny, pan przewodniczący Wiesław Buczek to, co powiedziałem wcześniej, no, Miejski Zarząd Dróg wchodzi też i w posesje prywatne. To nie jest tak, że nie są odśnieżane, bo prywatne. No tylko nie jesteśmy w stanie, tak jak powiedziałem, dotknąć wszystkich. Tutaj pani burmistrz podpowiadała mi, że pomoc sąsiedzka. No dobrze, jak sobie pomagamy wzajemnie i tak dalej. No Miejski Zarząd, ten kład jest ciekawym rozwiązaniem, ale właściwie no przecież odśnieżanie chodników to jest ta zamiatarka taka, która to odśnieża, więc ona jest przez Briana. No, ale może kład też. No, nie, ja myślę, że też, proszę Państwa, no, ja tutaj zawsze jakby apelowałem o cierpliwość. To nie jest tak, że w Tomaszowie nigdy nie było śniegu. Więc też jakby te kilkudniowe utrudnienia miną i będziemy chodzili suchymi chodnikami. Pan dyrektor Adam Skorniewski mówi też o programie Wspieraj Seniora. A jakby można było, to bardzo proszę, bo być może to jest ważna informacja. Panie dyrektorze, zapraszam pana do mikrofonu. To może być, bo program Wspieraj Seniora może być, bardzo, znaczy jest dedykowany dyrektor, do takiej pomocy właśnie.
Drobna pan uwaga, oczywiście to się przewinęło wielokrotnie, dużo jest rzeczy. W ramach naszej pracy Miejskiej Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszu Wielobelskim prowadzimy akcję Wspieraj Seniora. Mam kilku wolontariuszy, jeżeli są to takie sygnały, takie zgłoszenia, konkretne adresy, to serdecznie zapraszam. Tam jest podany numer telefonu na stronie miasta, jak również MOPS-u. To jest dosyć głośna akcja, więc do MOPS-u telefon i będziemy działać. Myślę, że też są wolontariusze, którzy pomogą w niektórych sytuacjach, jeśli chodzi o odśnieżenie.
No właśnie, to teraz tutaj dodana wartość pytania pana przewodniczącego i odpowiedzi pana dyrektora, bo ja nie wiedziałem, że w tym zakresie również wchodzi możliwość odśnieżania. Te osoby, i może też spróbujemy to spopularyzować, pan dyrektor wie, no, będzie musiał z tego się wywiązać, które będą miały problem, mogą zadzwonić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i w miarę możliwości uzyskać pomoc przy ośnieżaniu. Czy tylko chodników, czy też i schody do domu? Ja rozumiem, że schody, bo to też jest... Ja w ogóle nie apeluję do też i osób starszych, że w takich jak na przykład dzisiaj mamy opady deszczu, kiedy jest naprawdę ślisko i co z tego, że Miejski Zarząd Dróg przejeżdżie i posypie piaskiem, jak za chwilę pojawi się mróz i to zamarznie. Naprawdę wyjścia z domów tych osób, które mają właśnie ograniczoną możliwość poruszania się, ograniczajmy do minimum. Ja czasami widzę osoby, które właśnie z ogromnym trudem poruszają się na tych zaśnieżonych chodnikach. No i okazuje się, że tutaj na przykład jest kwestia tylko zakupów czy wyjścia do znajomej na herbatę. No to jest zbyt daleko idące ryzyko, żeby je ponosić, no ale to już jakby każdy musi brać na siebie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za te bardzo ważne pytania i odpowiedzi pana burmistrza. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym mamy bardzo ważne dwie uchwały decydujące. A, proszę bardzo, jeszcze.
Przepraszam bardzo, bo jeszcze była poruszana kwestia, panie przewodniczący, oświetlenia. My to analizowaliśmy i proszę Państwa, to nie jest tak. Oświetlenie nie jest ustawiane, znaczy jest ustawiane na godziny, ale zgodnie z kalendarzem solarnym. Więc tak jak słońce wstaje wcześniej, tak lampy się wcześniej gaszą. I nie jest to jakiś fotorezystor, tylko rzeczywiście to jest ustalone, że 1 grudnia powiedzmy ten czas się wydłuża, no bo dzień się jeszcze skraca, później wstaje słońce i odpowiednio to narasta. No tak działają te urządzenia i my to analizowaliśmy, proszę mi wierzyć tutaj, bo to nie pierwszy sygnał, że są dni, kiedy jest jasno i można byłoby to przestawić, tylko że to nie działa na zasadzie gdzieś tam centralnego sterowania, tylko każdy zegar, a tych zegarów mamy w Tomaszowie, panie Radku, proszę mi przypomnieć, ja miałem powiedzieć 72, ale 89, więc każdy zegar trzeba by było fizycznie pojechać i przestawić. I nagle mamy taką sytuację, że jest dzień pochmurny, że jest ciemniej i wtedy te lampy by się nie zaświeciły. Doszliśmy do wniosku, że no, tak jak jest, jest dobrze, ale Chcę też zauważyć, że mamy przygotowane, czy kończymy przygotowanie projektu modernizacji oświetlenia, gdzie będziemy mieli rzeczywiście wtedy już taką na miarę XXI wieku, nawet nie pierwszego, możliwość sterowania indywidualnie każdą lampą i wtedy będziemy mogli dotknąć i ten problem się sam będzie likwidował. Nie wiem, nie, kto będzie burmistrzem wtedy, ale to będzie burmistrz mógł na przykład swobodnie ze swojego domu telefonem czy smartfonem zaświecić, zgasić. Oj, będzie się działo wtedy.
Ja mam nadzieję, panie burmistrzu, to jeszcze będzie w tej kadencji, także spokojnie. Tak jak powiedziałem, przechodzimy do dwóch bardzo ważnych punktów dzisiejszej sesji związanych z budżetem na rok 2023, czyli punkt 9. Przyjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Tomaszów Lubelski na lata 2023-2030. Proszę bardzo, w imieniu pana burmistrza, pan skarbnik.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, wieloletnia prognoza finansowa, tak jak w tytule brzmienia, ona ma lata 2023-2030, czyli do końca spłaty naszego zadłużenia budżetu miasta. Ponieważ wszystkie dane są w formie tabelarycznej, trudno by mi było je przedstawiać i prezentować. Macie państwo te załączniki wszystkie przed sobą. Ja natomiast odczytam może sentencję regionalnej uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie opinii. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 12 grudnia 2022 roku po przeanalizowaniu przedłożonego przez burmistrza miasta Tomaszów Lubelski projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie: Aneta Siek, przewodnicząca, Dariusz Kołodziej, członek, Magdalena Malec, członek, pozytywnie opiniuje przedłożony przez burmistrza miasta projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2030. Całości również bym nie czytał, bo państwo macie tą opinię przed sobą, natomiast odniosę się tu do uwag. Skład orzekający zgłasza wątpliwość co do realności kwot wykazanych w kolumnie 1.1.4. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach następnych po roku 2023 oraz zwraca uwagę na wysokość nadwyżki operacyjnej na 2024 rok w kwocie 5 700 160 08, podczas gdy w roku budżetowym 2023 przewiduje się wykonanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 431 928 i 8 groszy, a rok 2022 przewiduje wykonanie deficytu operacyjnego w kwocie 2 558 871 i 64 grosze. W dołączonych do projektu uchwałach objaśnieniach wskazano, że wydatki na lata 2024-2030 zaplanowano na poziomie roku 2021 oraz wskazano pewne typy działań, jakie miasto zamierza podjąć w celu stabilizacji finansów miasta. Brak realizacji dochodów bieżących oraz wydatków bieżących na tak zaplanowanym poziomie przy uwzględnieniu negatywnego wpływu na wskaźnik obsługi zadłużenia do wykonania w roku 2022 deficytu operacyjnego może spowodować niezachowanie relacji artykułu 243, co oznaczać będzie o braku możliwości uchwalenia w tym roku i w latach przyszłych przez organ stanowiący budżetu. Dodatkowo należy wskazać, że planowana kwota długu na koniec 2022 nie wynika z danych wskazanych w projekcie wieloletniej prognozy w zakresie przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2022 roku. W projekcie WPF nie wskazano, czy miasto spłaci w 2022 roku lub w latach następnych zobowiązania wymagalne pozostałe do spłaty w kwocie długu z lat poprzednich w wysokości 2,392,38 groszy, czego skutkiem jest zaniżanie przewidywanej kwoty długu na koniec 2022 roku i w latach następnych. I tu chciałem się odnieść do tych uwag, ponieważ omawialiśmy je na komisji, one zostały poprawione i w autopoprawce państwo macie te rzeczy ujęte i poprawione. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czyli pan skarbnik już przedstawił nam opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, a ja poproszę o opinię Komisji Rewizyjnej, pani przewodnicząca Romana Kłoczkowska.
Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Tomaszów Lubelski na lata 2023-2030. Komisja po zapoznaniu się z pismami burmistrza miasta z dnia 15 listopada, 6 grudnia oraz projektem uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Tomaszów Lubelski na lata 2023-2030 postanowiła wyrazić opinię pozytywną. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę o opinię Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Pan Przewodniczący Ryszard Szczepaniuk.
Komisja Samorządu w sprawie uchwały o wieloletniej prognozy finansowej miasta Tomaszów Lubelski na lata 2023-2030 wyraziło opinię pozytywną.
Dziękuję uprzejmie. Proszę o opinię Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji. Pan Przewodniczący Zbigniew Kuczyński.
Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Tomaszów Lubelski na lata 2023-2030 wyraziła opinię pozytywną.
Dziękuję bardzo za przedstawienie nam opinii. Otwieram dyskusję. Wszystko na komisjach przedyskutowane. W takim razie zamykam dyskusję. Państwo radni zapoznali się z projektem uchwały. Czy są jakieś uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Uchwała Rady Miasta Tomasz Lubelski w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na podstawie prawnej. Uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2030 obejmującą. Ustęp 1. Prognozę kwoty długu stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Przedsięwzięcia WPF określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Ustęp 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Upoważnia się burmistrza miasta do zaciągania zobowiązań. Ustęp 1. Związane z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku. Ustęp 2 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf 3. Upoważnia się burmistrza miasta do przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w paragrafie 2 uchwały. Paragraf 4. Upoważnia się burmistrza miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie i realizację przedsięwzięcia, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 38/401/2021 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami. Paragraf 6. Wykonanie uchwały podlega się burmistrzowi miasta. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Bardzo proszę o potwierdzenie kworum. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki, zielony przycisk. Ktoś jest przeciwny, czerwony. Ktoś się trzymuje, żółty. Dziękuję uprzejmie. 14 radnych przyjęło uchwałę. Przechodzimy do punktu 10. Uchwalenie budżetu miasta na 2023 rok. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem burmistrza miasta. Proszę bardzo, oddaję głos panu burmistrzowi Wojciechowi Żukowskiemu.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Rozpoczęliśmy od uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i to jest dokument, powiedziałbym, strategiczny, bo obejmuje lata od roku 2023, czy obejmuje rok 2023 do roku 30. Ale dzisiaj takim najważniejszym dokumentem, jaki będzie przez Wysoką Radę głosowany i mam nadzieję, że zatwierdzony, dotyczy budżetu miasta na rok 2023. To jest najważniejszy moment i rzeczywiście ci, którzy twierdzą, że uchwała o zatwierdzeniu budżetu na kolejny rok jest najważniejszą uchwałą, pewnie się nie mylą. Bo tak rzeczywiście jest, że budżet jest tym wyznacznikiem, jaki będzie rok, na co będziemy mogli sobie pozwolić, a na co nie będziemy mogli sobie pozwolić. Chociaż życie pokazuje i tutaj Państwo radni już jesteście 4 lata radnymi, więc wiemy doskonale, że w trakcie roku budżet ulega często bardzo dużym zmianom, bo musimy reagować na dodatkowe możliwości, na otrzymane środki, uzupełniać je, czasami zmieniać, przenosić, no ale w tym takim swoim podstawowym trzonie pozostaje bez zmian. Więc jak będzie wyglądał budżet roku 2023 w projekcie, który Wysokiej Radzie przedkładamy? Ogółem planujemy, że wydatki budżetu to będą przekraczały kwotę 104 milionów, a dokładnie kwotę 104 483 519 zł i 92 grosze. Na tę wielkość składają się dwie pozycje. Wydatki bieżące 80 687 333 zł i 92 groszy oraz wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne 23 796 186 zł. I właściwie pół żartem, pół serio mógłbym powiedzieć, że to wystarczy, ponieważ to pokazuje, jaka jest konstrukcja budżetu, jaka wielkość wydatków bieżących jest planowana, no i to, co jest również wyznacznikiem, jaka jest polityka samorządu w zakresie inwestycji dotycząca wydatków majątkowych. Z tego można właściwie wszystko wyczytać. Ja pamiętam, być może w pierwszym roku pełnienia funkcji burmistrza, na sesji o tym mówiłem, że gdzieś czytając informacje dotyczące konstrukcji budżetów samorządu, padło takie stwierdzenie, że wydatki inwestycyjne samorządu nie powinny być mniejsze niż 8%, no i nie powinny przekraczać kwoty czy wielkości 15, maksimum 16%. Ponieważ to jakby z jednej strony mniejsze wydatki świadczyłoby o zachowawczości, a co za tym idzie, mogłoby prowadzić do jakiegoś regresu w rozwoju miasta, no a większe wydatki inwestycyjne po prostu mogłyby doprowadzić do przeinwestowania, czyli do takiego poziomu zadłużenia, że miasto, samorząd nie mógłby funkcjonować, bo należy pamiętać, że każda inwestycja dobrze, jeżeli ma tą część środków zewnętrznych i faktycznie przez wiele lat już się do tego przyzwyczailiśmy, ale każda inwestycja ma również ten niesłychanie ważny element, jakim jest wkład własny. Jak to kształtuje się w naszym wypadku, jeżeli przeliczymy 23 796 tysięcy, to pokazuje, że w budżecie mamy ponad 20% zaplanowanych środków na inwestycje, czyli jakby przekraczamy ten wskaźnik, ale to Państwo radni wiedzą i tutaj dziękuję za bardzo taką burzliwą i szczegółową dyskusję podczas prac komisji, że konstruujemy tak plany inwestycyjne, aby nasz wkład był na miarę naszych możliwości. Ja tutaj już nie będę wracał do konstrukcji finansowania kredytu pływania, którą nam się udało zrealizować prawie, no nie powiem, że za środki zewnętrzne, ale nie dopłaciliśmy więcej ponad 5%. Obecne inwestycje, które realizujemy na ośrodku sportu i rekreacji, to też jest ten poziom. Ale nie wszystkie inwestycje możemy na tym poziomie realizować. Dlatego też pamiętajmy, że inwestując musimy zapewnić środki na wkład własny i w budżecie na rok 2023 ten wkład własny zapewniamy i on jest na poziomie 20%. Licząc global. Ja pamiętam czasy, kiedy mieliśmy zapewnione finansowanie zewnętrzne na poziomie 60%, licząc globalnie wszystkie inwestycje. 40 dokładaliśmy. Rok 2023 pod względem inwestycyjnym jest rokiem naprawdę, proszę mi wierzyć, bezpiecznym, a jednocześnie jestem przekonany, że ambitnym. Będę mówił chwilę o inwestycjach, bo wiem, że nie państwa radnych, ale też i słuchających nas, oglądających nas, mieszkańców, to interesuje, jakie inwestycje będą realizowane w roku 2023. Z tych największych będziemy dalej modernizowali i budowali drogi na terenie miasta. Na modernizację i budowę dróg planujemy przeznaczyć kwotę ponad 13 milionów złotych. To potężna i pokaźna kwota, proszę zauważyć, jak to się ma do ogólnego budżetu, prawie 13% na modernizację, na budowę dróg. To są te, o których ja już dzisiaj wspominałem, które albo były już w planie na rok 2022-2023, a część z nich została podpisana umowa, to jest ulica Baczyńskiego, Rejmonta, Zacisze, Boszna, Chopina, Tomasza Zamońskiego. Mamy w planie budowę niesłychanie strategicznej drogi, ulica Krucza. To jest duża wartość, 7 milionów 750 tysięcy, ale ulica Krucza znacznie pomoże nam rozwiązać problem komunikacji ulicy Łaszczowieckiej. Mamy bardzo duże zadanie, przeze mnie już wspominane, modernizacja oświetlenia na terenie miasta. To jest około 9 milionów, przy czym w budżecie na rok 2023 planujemy wydatkowanie kwoty 4 milionów 400 tysięcy, ale to jest plan, bo jeżeli okaże się, że realizacja będzie szybsza i finansowanie z Polskiego Ładu, bo jest to finansowanie z Polskiego Ładu, też umożliwi, a chyba już umożliwia przyspieszenie realizacji, to kto wie, czy nie będziemy przesuwali środków, które były planowane w roku 2024, po to, żeby zrealizować całość zadania w roku 2023. To jest bardzo duża inwestycja, ważna i co też jest istotne, obniżająca koszty energii. Kontynuujemy modernizację obiektów ośrodka sportu i rekreacji. W roku 2023 zaplanowaliśmy kwotę 4 milionów 300 tysięcy. Tak jak wspomniałem, planujemy zakończenie modernizacji Tomaszewskiego Domu Kultury. W planach mamy przygotowanie dokumentacji na ulicę, między innymi na ulicę Starozamojską. Chcemy też i od stycznia przygotowujemy dokumentację dotyczącą Wschodniego Centrum Narciarstwa Biegowego i Wrotkarstwa. O tym będziemy pewnie rozmawiali też i z panem prezesem Adamem Małyszem. Ja jestem, proszę państwa, też przekonany, bo złożyliśmy odpowiednie wnioski, że te inwestycje, czy ten zakres inwestycji będzie w roku 2023 wzbogacony o nowe zadania, które mam nadzieję też uzyskają dofinansowanie z programu Polski Ład. I w tym momencie chciałbym bardzo serdecznie podziękować, ja wiem, że to zabrzmi politycznie, bo rząd jest polityczny, ale chciałbym podziękować rządowi Rzeczpospolitej Polskiej, panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, który właśnie poprzez inwestycje lokalne, poprzez środki kierowane do samorządów utrzymuje wysoki poziom gospodarczy i wysoki poziom inwestycyjny. To dla samorządów, ale też i dla mieszkańców jest taki wymierny dowód na to, że inwestycje właśnie w samorządach poprawiają jakość naszego życia. Także bardzo serdecznie dziękuję rządowi i tym wszystkim, którzy naszemu samorządowi pomagają, abyśmy się w gronie tych uposażonych samorządów znaleźli. Szanowni państwo, będziemy też ubiegali się o środki dotyczące chociażby remontów obiektów zabytkowych. Przed nami Przed nami jest też złożenie wniosku i mam nadzieję, że ten wniosek będzie również pozytywnie rozstrzygnięty, więc zadania inwestycyjne w podstawowym zakresie przedstawiają się tak, jak Państwu powiedziałem, ale też mocno chcę podkreślić, że będziemy korzystali, tak jak zawsze korzystamy, z każdej możliwości pozyskania środków zewnętrznych i katalog inwestycji, które będą mogły być realizowane, będziemy rozszerzali. Jeżeli chodzi o inwestycje, nie jest źle. Tak uważam. Państwo radni ocenicie to osobiście. Trudniejsza sytuacja dotyczy wydatków bieżących. Mogę powiedzieć, że no niestety od kilku lat obserwujemy wzajemnie jakby rozbieżne zjawiska. Spadają nam dochody bieżące, a jednocześnie wzrastają wydatki bieżące. A niestety nie może się to w ten sposób dziać. Dlaczego spadają dochody? Ja tutaj głównie mam na myśli nasze udziały, bo tak naprawdę głównym takim naszym źródłem dochodów to są udziały w podatku dochodowym, jakie otrzymujemy z Ministerstwa Finansów. Ja wiem, pan skarbnik powie też, mamy też i nasze podatki i całe szczęście. I tutaj mieszkańcom dziękuję za rzetelność, sumienność w płaceniu podatków. To naprawdę muszę powiedzieć, że mieszkańcy Tomaszowa są jednymi z najlepiej wywiązujących się z tego zakresu zadania i niech tak będzie. I bardzo serdecznie wszystkim za to dziękuję. Natomiast problem jest inny, ponieważ w wyniku różnego rodzaju zmian, jakie wprowadzono w systemie podatkowym, i to nie jest tylko moja opinia, to jest opinia też innych samorządów, udziały samorządów w podatku dochodowym ulegają obniżeniu. I to jest zjawisko niepokojące, bo my niestety, ale musimy tę podstawową substancję miasta, szkoły, przedszkola, jednostki organizacyjne, utrzymanie dróg, wszyscy tego oczekujemy, też i inwestycje, czyli ten wkład własny, musimy utrzymywać z dochodów bieżących. Więc tutaj jest sytuacja trudniejsza. Z takim rozrzewnieniem wspominam rok 2015, kiedy 2014 też, kiedy udawało nam się realizować inwestycje i wkład własny zapewniać ze środków właśnie bieżących, spłacaliśmy kredyt i na to wszystko nam wystarczało. Jeszcze zostawała nadwyżka. Teraz spinamy się bardzo mocno. Jak mocno, wiedzą o tym dyrektorzy jednostek, którzy z oczywistych względów no, uczestniczą w konstruowaniu budżetu i wiedzą, jakie trudne, jak trudne otrzymujecie prośby czy polecenia dotyczące konstrukcji budżetu. Z ilu dla Was, mam tego pełną świadomość, niezbędnych rzeczy musicie zrezygnować, żeby budżet się spiął. Tak przy okazji chcę podziękować wszystkim kierownikom jednostek, dziękuję wszystkim służbom finansowym za właśnie taką współpracę w konstruowaniu tego budżetu. Nieraz bardzo, nie ukrywam, burzliwą dyskusję, ale doszliśmy do konsensusu, jakim jest spięcie budżetu i jego przedłożenie. Dlaczego spadają te dochody? Ja mówię z całą odpowiedzialnością, nie wynika to, bo niektórzy by powiedzieli, no cóż, miasto, tak jak nieraz mówili, miasto się zwija. Ale dane Urzędu Skarbowego z Tomaszowa Lubelskiego pokazują, że sytuacja wcale nie jest taka zła i dochody nie ulegają, mieszkańców wzrastają. Mówi o tym naczelnik Urzędu Skarbowego. No niestety, tak jak powiedziałem, przepisy się zmieniają i one i te środki zostają przesunięte centralnie. A ja wolałbym, bo tutaj trzeba uczciwie powiedzieć, że z Ministerstwa Finansów, Państwo radni o tym wiecie, otrzymaliśmy w tym roku kwotę tam 2 miliony 880 tysięcy jako taką formę dodatkowych środków dla samorządu. Tylko że ja jestem wdzięczny i dziękuję za to, ale wolałbym te środki mieć normalnie w budżecie poprzez udziały w podatku. a nie poprzez takie właśnie dodatkowe środki. Tym bardziej, że no czuję taki niedosyt, że ta kwota 2 miliony 880, która jest formą rekompensaty za utracone dochody z podatku w wyniku tych zmian, otrzymało miasto Tomaszów Lubelski, które ma budżet 80 milionów i sąsiednie gminy, które mają budżet 18 milionów. Wszyscy porówno po 2 miliony 800. No. No nic nie mówię, tak? Ale jest to trochę wydaje mi się jakby niewłaściwe. Wskaźnik jest nie taki, no powinniśmy dostosowywać, bo tamte samorządy utraciły proporcjonalnie mniej, a dostały tyle samo. Dlatego też nie, uważam, że bardziej powinno się zmierzać, tak jak było też do tego, że to właśnie w podatku dochodowym w udziałach nie, były nasze te takie twarde coroczne dochody. Pamiętacie Państwo, mieliśmy rok do roku wzrosty 2 miliony 300 bywało. Każdego roku mieliśmy większe te udziały, bo to rosło. No teraz, no proszę Państwa, no trzeba sobie jasno powiedzieć, rok do roku mamy 800 udziałów, 800 tysięcy mniej. 800 tysięcy rok do roku mamy mniejsze udziały, które właśnie te 2 miliony 880 ma zrekompensować. Rekompensuje i pewnie, zresztą nie mamy wyjścia i to chciałem Państwa wszystkich tutaj zapewnić, damy radę i będziemy musieli tym, co mamy, gospodarować, ale właśnie to powoduje, o czym wspomniałem wcześniej, że będziemy musieli dokonywać wyborów. Na wszystko się nie da, to tak jak w domu. Chciałoby się mieć i świetny samochód i nowy samochód i zrobić remont i tak dalej, ale w sytuacjach, kiedy na wszystko nas nie stać, a tak najczęściej również i w domach jest, musimy wybierać i powiedzieć, no drogi Rysiu, w tym roku łyżew ci nowych nie kupię. Dlatego też chcę też jakby powiedzieć, że od nas wszystkich wymagało to, będzie to wymagało dyscypliny. Nie, też chcę Państwu powiedzieć, ja nie będę dawał danych, jak mocno ograniczamy się też w zakresie zatrudnienia. Staramy się ograniczać zatrudnienie. Ja mam świadomość, że każde miejsce pracy ma swoją wartość. Jeżeli schodzimy z tego miejsca pracy w urzędzie czy w jednostkach organizacyjnych, no to w jakimś sensie tracimy jedno miejsce pracy. No ale też koszty są takie duże, bo na koszty, na wydatki, wydatki związane z wynagrodzeniami mają wpływ. No niech być największy kapitalny, to jest prawie 50%, panie skarbniku, 40 parę procent, o ponad 50% to są wydatki płacowe, a więc tutaj do tego trzeba mieć świadomość. W roku 2023, i też z tego jakby się należy cieszyć, wzrasta radykalnie najniższa płaca. Bardzo wzrasta najniższa płaca. To wszystko będzie musiało znaleźć odzwierciedlenie w budżecie. To spowoduje, że ci najniżej uposażeni otrzymają podwyżki, no ale też należy pamiętać, że no musimy też utrzymać pewne proporcje. A więc trudno sobie wyobrazić, żeby osoby, które ponoszą dużą odpowiedzialność, pełnią stanowiska urzędnicze czy pracują w innych jednostkach i ponoszą odpowiedzialność, żeby no, nie otrzymały też takiej rekompensaty, przynajmniej takiej rekompensaty. Więc to wszystko musimy odpowiednio kalkulować, przeliczać i to mogę Państwu gwarantować, że każdą złotówkę będziemy pod tym kątem oglądać. No i ostatnia rzecz, chociaż ona, tak jak mówiłem, jest nie najczęściej dyskutowana, to jest to wzrost kosztów energii. To jest wzrost kosztów energii, zarówno energii elektrycznej, jak też i gazu, bo przecież w naszym mieście mamy w każdej jednostce ogrzewanie gazowe. Tutaj też musimy się odpowiednio spiąć. Wszyscy kierownicy jednostek pewnie za chwilę otrzymają jeszcze oficjalnie takie pismo, żeby no, przygotowali się do 10% redukcji zużycia, bo mamy taki obowiązek. Ja też chcę powiedzieć, że u nas, i to też jakby świadczy o przewidywaniu pewnych zjawisk. W roku 2022 zainstalowaliśmy instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej i to też da nam na pewno, chciałbym powiedzieć, oszczędności, ale nie tyle oszczędności, co spowoduje, że wzrost kosztów energii nie będzie tak duży, jaki by był. Cieszę się, gdy widzę i tutaj otrzymuję informacje od kierowników jednostek, nie wszystkich, bo jeszcze dochodzimy do pewnych rozwiązań technicznych dotyczących właśnie wykorzystania tych energii, kiedy z satysfakcją mówią, że w roku 2022 otrzymują rachunki dużo niższe niż mieli w roku 2021, a energia poszła w górę. Także to się sprawdza. To możemy zrobić. No niestety musimy zaciskać pasa i to, co się dzieje w mieście, co mnie też boli każdego dnia, to jest chociażby kwestia wyłączania oświetlenia w znacznej części miasta, czy w przeważającej części miasta. To nie są łatwe decyzje, ale no właśnie to jest wybór. Tutaj wydaje się, że możemy w miarę bezpiecznie oszczędzić po to, żeby móc te środki przełożyć do innej półki, na przykład zapewnić funkcjonowanie przez wiele lat oczekiwanej krytej pływalni. No mam nadzieję, że się nic nie wydarzy, żebyśmy tak jak inne miasta, i to w województwie lubelskim, to nie jest tak, że ja się odnoszę do gdzieś tam do miast w Polsce. W województwie lubelskim niektóre miasta już podjęły decyzję, że zamykają krytą pływalnię od 1 stycznia do wiosny. Więc tak to wygląda, ten budżet będzie musiał również elastycznie reagować na wyzwania, ale chcę Państwa zapewnić i jakby też zadeklarować, że mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego w swojej tej przeważającej wielkości nie odczują jakichś radykalnego obniżenia warunków funkcjonowania. I to niech będzie takim przesłaniem na zakończenie tego wprowadzenia do prezentacji budżetu.
Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za przedstawienie nam projektu uchwały budżetowej, wyjaśnienie tych wszystkich cyferek, które mamy w tych dokumentach. Proszę bardzo o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
Uchwała składa orzekającego Regionalnego roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na rok 2023. Po przeanalizowaniu przedłożonego przez burmistrza miasta Tomaszów Lubelski projektu uchwały budżetowej na rok 2023, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, Aneta Siedlik, przewodnicząca, Dariusz Kołodziej, członek, Magdalena Malec, członek, pozytywnie opiniuje przedłożony przez burmistrza miasta projekt uchwały budżetowej miasta na rok 2023. Ponieważ Państwo macie tą opinię, ja pozwolę sobie nie czytać uzasadnienia. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę o opinię rewizyjną. Pani Przewodnicząca Romana Koczkowska.
Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok. Komisja po zapoznaniu się z pismem burmistrza miasta z dnia 15 listopada oraz projektem uchwały Rady Miasta w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok postanowiła wyrazić opinię pozytywną. Dziękuję.
Proszę o opinię Komisji Samorządu Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
Komisja Samorządu w sprawie przedstawionego budżetu miasta na 2023 rok wyraziła opinię pozytywną.
Dziękuję uprzejmie. Proszę o opinię Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji.
Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wyraziła opinię pozytywną.
Dziękuję bardzo. Mamy punkt D. Przedstawienie stanowiska burmistrza miasta w sprawie opinii i wniosków komisji. Tam nie było żadnych wniosków, także chyba, że pan burmistrz chce coś dodać, ale myślę, że jakby były wnioski, to w ten czas. Dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do dyskusji. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan przewodniczący Ryszard Szczepaniuk, oddaję głos.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, pani burmistrz, Wysoka Rado, szanowni państwo, kończymy rok 2022. Te dwa poprzednie, te lata mijające, 2022 i 2021, lata ciężkie dla samorządów, nie tylko naszego, bo pandemia i inne problemy, ale musimy właśnie przygotować budżet na rok 2023. I zaproponowany budżet na przyszły rok, widzimy, że to jest budżet zrównoważony, bo dochody przewidziano na 104 368 326 zł, a wydatki 104 483 519, czyli około 85 milionów tylko wydatki, 85 tysięcy, przepraszam, wydatki większe niż dochody. Co bardzo istotne, budżet ten zapewnia funkcjonowanie oświaty, kultury, sportu, utrzymania dróg, bezpieczeństwa miasta, no i przewiduje inwestycje, to co wszystkich mieszkańców interesuje najbardziej, nowe inwestycje. I pan burmistrz już wspomniał o planowanej ulicy Kruczej. To strategiczna inwestycja. Ja już chyba kiedyś wspominałem na jednej z rad, że wykonanie tej ulicy, tej inwestycji pozwoli na odciążenie tego skrzyżowania, takiego strategicznego, ulicy Zamojskiej z ulicą Łaszczowiecką. I może się zdarzyć jakieś zdarzenie drogowe przyjść, że to skrzyżowanie może być zablokowane, a taki bypass, ta ulica Krucza, pozwoli na dodatkowy objazd. Także bardzo ważna inwestycja, na którą przewidziano prawie 7 800 tysięcy. I w pobliżu ulicy Kruczej ulica Starozamojska, bardzo ważna. Raz ze względu na to, że od ulicy Świętej Urskiej do końca, dokąd jest utwardzona, ona w tej chwili już jest bardzo zdewastowana. A ponadto tam to jest ten rejon, gdzie można inwestować w budownictwo jednorodzinne. I potrzebna jest ta właśnie infrastruktura drogowa. To pozwoli wykorzystać te tereny od ulicy aż do drogi serwisowej przy obwodnicy miasta. Bardzo dużo terenu tam jest, gdzie można będzie właśnie te budownictwo jednorodzinne rozwijać. Co ważne, inwestycje, które jeszcze trzeba wspomnieć, to jest oświetlenie miasta, drogi inne, o których pan burmistrz wspominał, inwestycje, które już były rozpoczęte w Osirze, prawda? Ponad 4 350 tysięcy. Biorąc pod uwagę właśnie te fakty i fakt, że Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła opinię pozytywną o zaproponowanym budżecie, w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości rekomenduję przyjąć budżet, a fakt, że nie dostanę nowych łyżew, przełknę.
Dziękuję uprzejmie panu przewodniczącemu. Proszę bardzo, ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Szanowni państwo radni, zapoznali się z projektem uchwały. Czy są jakieś uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Uchwała Rady Miasta Tomasz Wróblewski w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023. Na podstawie prawnej Rada Miasta Tomasz Wróblewski uchwala, co następuje. Paragraf 1. określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 104 368 326 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 81 119 262 zł i dochody majątkowe w kwocie 23 249 064 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym 1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7 533 844 zł. 2. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 150 000. 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 750 000 zł. 4. Dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrębie hurtowym w kwocie 327 765 zł. 5. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70 000 zł. 6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 200 000 zł. Paragraf 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 104 483 519,92 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 80 687 333,92 zł i wydatki majątkowe w kwocie 23 796 186 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym 1. Wydatki na zadania w zakresie administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7 533 844 zł. 2. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2250 zł. 3. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 750 tysięcy. 4. Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania negatywnym skutkom sprzedaży alkoholu w kwocie 327 765 zł. 5. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 140 tysięcy zł. 6. Wydatki na realizację zadań związany z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 5 374 340 zł. Paragraf 3 ustęp 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 115 193,92 zł. Ustęp 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z 1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej, dotacji na realizację programu, projektu lub zadań finansowanych z udziałem tych środków 115 193,92 zł. Paragraf 4 ustęp 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2 650 000 zł. Ustęp 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2 534 806,08 zł. Ustęp 3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określonych źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu określa załącznik nr 3. Paragraf 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy. 1. Ogólną w kwocie 183 596,92 zł. 2. Celowe w kwocie 1 402 434 zł z przeznaczeniem na a. realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 210 000 zł. B. realizację zadań światowych w kwocie 533 834 zł. C. dofinansowanie zadań własnych miasta realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na programy profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia oraz na promocję jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 628 600 zł. Paragraf 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4. Paragraf 7 określa się 1. Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 8. Określa się plan dochodów, rachunku dochodów jednostki budżetowych prowadzonych działalność określoną w ustawie Prawo oświatowego w łącznej kwocie 1 426 316 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 426 316 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekraczać kwoty 4 500 000 zł. Paragraf 10. Ustęp 1. Upoważnia się burmistrza miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2 miliony złotych. Ustęp 2. Upoważnia się burmistrza miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku nr 3. Paragraf 11. Ustęp 1. Upoważnia się burmistrza miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Ustęp 2. Upoważnia się burmistrza miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z 1. zmianą kwot lub uzyskania płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. 2. zmiany w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. 3. Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Paragraf 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się burmistrza miasta do 1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. 2. dokonywanie zmian w planie wydatków budżetu związanych z prowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostki, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu tej jednostki. Paragraf 13. Uważa się burmistrza miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzony obsługę budżetu gminy. Paragraf 14. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o potwierdzenie kworum. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki, zielony przycisk. Ktoś jest przeciwny, czerwony. Kto się wstrzymuje, żółty. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, 14 radnych jednogłośnie przyjęło budżet. Bardzo trudny budżet, tak jak Pan mówił, przede wszystkim po tej stronie bieżącej, ale mamy nadzieję, znając Pana Burmistrza, wysiłki, że będzie w całości zrealizowany.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem bardzo serdecznie Państwu Radnym podziękować za zaufanie i tak jak mówiłem, deklaruję, że wszyscy moi współpracownicy zrobimy wszystko, aby ten budżet nie był budżetem, który będzie uciążliwy, a budżetem dającym jak najwięcej satysfakcji z jego realizacji. Ale za zaufanie dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie. Gratuluję Panu Skarbnikowi i wszystkim służbom finansowym. Ramię przedłużam też na wszystkie jednostki. Proszę przekazać podziękowania Paniom Księgowym. Jeszcze raz dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo Radni, mamy już tylko 4 punkty, ale zrobimy króciutką przerwę, 10 minut i wracamy na obrady. Przechodzimy do punktu 11. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta. Proszę bardzo Pana Skarbnika.
Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni, zmiany w uchwale na rok 2022 obejmują głównie zadanie, które u nas się nazywało Cyfrowa Gmina i z racji tego, że firma, która wygrała przetarg, chce to zadanie zakończyć w tym roku, są zmiany głównie właśnie tego zadania dotyczące w budżecie oraz zwiększenie środków, które otrzymujemy w ramach subwencji oświatowej, jak również zwiększenie środków w ramach funduszu przeciwdziałania COVID. Te zmiany zostały zrównoważone wydatkami. W związku z powyższym proszę o przyjęcie zaproponowanych zmian.
Bardzo proszę o opinię Komisji Budżetu.
Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok wyraziła opinię pozytywną.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Jakieś uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Państwo radni zwolnili mnie z odczytywania całości projektu. Dziękuję bardzo. Uchwała Rady Miasta Tomaszewskiej w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022. Bardzo proszę o potwierdzenie kworum. Przechodzimy do głosowania. Pan radny Koprowski. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest za, proszę o zielony przycisk i rękę do góry, czerwony przeciw, żółty wstrzymujący. 14 radnych przyjęło. Przechodzimy do punktu 12. Zmiany w wieloletniej prognozy finansowej.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, zmiana wieloletniej prognozy finansowej dotycząca roku 2022 opiera się na zmianach wprowadzonych poprzednią uchwałą, jak również to, o czym mówiłem, wycofanie zadania z przedsięwzięć Cyfrowa Gmina. Proszę o przyjęcie zaproponowania.
A ja proszę opinię Komisji Finansów.
Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wyraziła opinię pozytywną.
Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Jakieś uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Uchwała Rady Miasta Tomaszewskiej na podstawie prawnej Rady Miasta uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 38, łamane na 401, łamane 2021 Rady Miasta Tomaszewskiej z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Paragraf 1 utrzymuje brzmienie. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2030 obowiązującą ustęp 1. Prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, ustęp 2 przesunięcie WPF określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ustęp 3 objaśnienia przyjętej wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierzchni się burmistrzowi miasta. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o potwierdzenie kworum. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Proszę o... Kto jest za, zielony przycisk, kto jest przeciwny, czerwony, kto się wstrzymuje, żółty. Dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bardzo proszę, pan skarbnik.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, powyższa uchwała jest w sprawie pokrycia kosztów. Wynika stąd, że w budżecie na rok 2023 zrównoważone wydatki dla firmy, która wywozi odpady, zostały poprzez składki od mieszkańców z tytułu opłat, natomiast dodaliśmy tam wydatki administracyjne. Stąd wydatki w planie budżetu na rok 2023 zostały zwiększone o te wydatki i przekraczają dochody. W związku z tym taka uchwała powinna być podjęta. My jeszcze nie wiemy, czy one będą pokrywane i czy tych wydatków będzie faktycznie więcej, ale jest niezbędna.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Komisji Budżetu.
Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyraził opinię pozytywną.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Jakieś uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Uchwała Rady Miasta Tomaszewskiej na podstawie prawnej Rady Miasta uchwala, co następuje. Paragraf 1. Postanawia się o pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości. Paragraf 2. Wykonanie uchwały opiera się burmistrzowi miasta. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Bardzo proszę o potwierdzenie kworum. Monika. Dziękuję bardzo. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki, zielony przycisk. Kto jest przeciwny, czerwony, kto się wstrzymuje, żółty. 14 radnych przyjął uchwałę. Przechodzimy do punktu 14. Zmiana uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tomaszów Lubelski. Bardzo proszę, pan naczelnik.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni. Szanowni Państwo, przedłożony Państwu projekt uchwały jest wynikiem obowiązku wynikającego z artykułu 92 ustawy z 20 lipca 2017 roku Prawo wodne. W przypadku naszego miasta burmistrz co 2 lata dokonuje przeglądu obszaru i granic aglomeracji oraz zaistniałych zmian w równowanej liczbie mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje Radę Gminy o konieczności dokonania zmian. Przymiotowa zmiana zawarta w projekcie uchwały dotyczy jedynie zmiany parametru równoważnej liczby mieszkańców, która obecnie jest niższa jak wydajność naszej oczyszczalni ścieków. Przymiotowy projekt był uzgadniany z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Lublinie. Proszę o podjęcie uchwały.
No ja proszę o opinię Komisji Budżetu.
Komisja Budżetu i Finansów w tej sprawie wyraziła opinię pozytywną.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Jakieś uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Uchwała Rady Miasta Tomaszów Lubelski zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tomaszów Lubelski. Bardzo proszę o potwierdzenie kworum. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki, zielony przycisk. Kto jest przeciwny, czerwony. Kto się wstrzymuje, żółty. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan przewodniczący. 14 radnych przyjął uchwałę. Zanim zakończę obrady dzisiejszej sesji, czy coś jeszcze pan burmistrz chciałby dodać?
Tak, oczywiście, panie przewodniczący, to jest wyjątkowe.
Szanowni państwo, panie przewodniczący, panie i panowie radni, wszyscy zebrani i mieszkańcy, bo też i do mieszkańców chciałbym skierować te słowa, a słowa te będą nawiązywały do dzisiejszego jakże uroczystego przekazania światełka betlejemskiego, bo w ten sposób dzisiejsza sesja rozpoczęła się i w ten sposób też jakby nawiązujemy do chyba najpiękniejszych momentów roku, jakim są święta Bożego Narodzenia. Dlatego też wszyscy Państwo chciałbym, abyście byli adresatami życzeń, które kierujemy właśnie z tą całą serdecznością, jaka wiąże się ze świętami. Dużo błogosławieństwa, dużo ciepła, dużo radości, dużo spotkań z najbliższymi, a może też i dużo okazji, żeby też spotkać tych, z którymi się nie spotykaliśmy od lat, aby samotność nie była takim wyznacznikiem czasu świątecznego, bo wiemy, że samotność jest jedną z największych bolączek, jaka może dotknąć człowieka. Zróbmy wszystko też, żeby ta samotność nie tylko nas nie dotyczyła, ale też i nie dotyczyła tych osób, o których wiemy. Na czas świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć jak najlepsze życzenia od nas wszystkich, od wszystkich pracowników Urzędu Miasta, ale też i niech te życzenia będą też nie od urzędników, a od ludzi, którzy tak jak Państwo też mają swoje uczucia i tak samo jak Państwo też jakby dzielą tę taką codzienność. Proszę te życzenia przyjąć i również takim ludzkim zrywem uczuć się kierować. I niech to kieruje nami. Niech to kieruje nami przez cały czas świąteczny. No i sięgajmy już do nowego roku, ale z nowym rokiem i z życzeniami będzie jeszcze czas. Wiem, że pan przewodniczący za chwilę pewnie o tych planach poinformuje. Spotkamy się przed nowym rokiem, ale wszystkim mieszkańcom i państwu też obecnym życzę też wiele pomyślności w nowym roku. W roku 2023, rok 2023, no przede wszystkim chcielibyśmy, żeby był rokiem pokoju. Pokoju przez to duże P, żeby wojna, która nas również niestety, miejmy tego świadomość, dotyka, zakończyła się i żebyśmy mogli spokojnie planować naszą przyszłość. Ale teraz patrzmy w krótką perspektywę, patrzmy właśnie w ogień światła betlejemskiego, które jest światłem dla Ciebie, Józefie i Ciebie, Ryszardzie i wszystkich Państwa radnych. Życzę, żeby właśnie ten czas był takim czasem natchnienia. A że, tak jak widzicie, pod choinką są też i prezenty, to może i do Ryszarda jednak przyjdzie też Święty Mikołaj. I ten prezent, o który się tak trochę sprzeczamy, znajdzie też i swoje rozwiązanie. Panu przewodniczącemu, zarządowi, no i wszystkim tutaj zebranym życzę spokojnych, radosnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.
Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Szanowni Państwo, ja się przyłączam do tych życzeń. Oczywiście dla wszystkich Państwa radnych, dla rodzin Państwa, zdrowych przede wszystkim, pogodnych, z takim, że tak powiem, jak pan burmistrz mówił, atmosferze rodzinnym, spędzonych tych świąt, troszkę odpocząć od rzeczywistości, codzienności, oderwać się od tego wszystkiego, bo nastał bardzo szybko, czas biegnie i nieraz nie mamy czasu na te bardzo ważne, najważniejsze sprawy, rzeczy. Chciałbym bardzo podziękować pani z biura Rady, bo akurat druga koleżanka jest na zwolnieniu, panu informatykowi. No i przede wszystkim tutaj państwu radnym za udział w dzisiejszej sesji, za udział w komisjach, przewodniczącym za przeprowadzenie tej komisji, wszystkim pracownikom. Na ręce pana burmistrza składam podziękowania, czyli naczelnikom, tutaj na ręce naczelnika, żeby przekazał wszystkim naczelnikom wydziałów za wszelką pomoc przy realizacji programu naszej dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo radni, plany są następujące. 30 spotykamy się o 9.30 na obradach sesji. Wcześniej będzie komisja przed sesją i bardzo bym prosił gorąco, żeby zaplanować ten czas, że o godzinie 11 spotykamy się tutaj na spotkaniu opłatkowym. 2 lata nie mogliśmy się spotkać ze względu na pandemię przy tym, czyli sesję gdzieś myślę, że spokojnie pół godzinki do godzinki i o 11 byśmy się wszyscy spotkali, tutaj złożyli sobie życzenia, pokolędowali. Myślę, że zaproszeni goście inni też dopiszą, także mam nadzieję, że my jako radni będziemy w komplecie. Szanowni Państwo, zakończenie obrad 53 sesji 8 kadencji Rady Miasta Tomasz Królewski. Dziękuję uprzejmie.